Drodzy Państwo, błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko mówił: nie wystarczy wierzyć w Boga, ale Bogu trzeba uwierzyć i Mu zaufać. Realizujmy tę myśl w swoim życiu. Dopomoże nam w tym z pewnością kolejna katecheza ojca Jana Mikruta, którego zapraszam teraz na antenę Radia Maryja. Szczęść Boże, Ojcze Janie, szczęść Boże Państwu, mówi Krystyna.
Veni Sancte Spiritus, et emi decelitus, lucis tuem radium. Veni Pater Pauperum, veni Dator Nuremum, veni Lumen Consolato noetim, dulcis hostes anime, dulce refrigerium. In labore requies, in estutem peries, in credulus solatium.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam wszystkich radiosłuchaczy bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj pierwszy piątek miesiąca, a więc katecheza z cyklu Serce Króla Królów i Pana Panów, w której przewodniczką w tej katechezie i w tym cyklu jest służebnica Boża Rozalia Celakówna, która już nam jest trochę znana, myślę także dzięki Radiu Maryja, dzięki tym audycjom. Służebnica Boża Rozalia Celakówna jest naszą przewodniczką i inspiratorką w tym właśnie temacie dzieła osobistego poświęcenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa oraz intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Sama Rozalia mówiła, że dla niej są najważniejsze trzy książki. Tak to pisze. Moment. Mam przy sobie kilka książek, proszę Państwa, z których korzystam, dlatego że chciałbym dawać jak najwięcej cytatów. Otóż służebnica Boża Rozalia Celakówna mówiła tak. Najpiękniejsze chwile w moim życiu są te, które spędziłam u stóp Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie Miłości. Jeśli chcemy ukochać Pana Jezusa, musimy czytać trzy książki następujące. Pierwsze. Najświętszy Sakrament to żywe, gorejące miłością serce Jezusowe. Dwa. Najświętszą Pannę Maryję, 3. Krzyż Pana Jezusa. Pamiętamy, drodzy radiosłuchacze, że ostatnio mówiliśmy o Maryi. Mówiliśmy o tym, jaką rolę odgrywała Maryja w życiu służebnicy Bożej Rozalii Celakówny i o tym, w jaki sposób ona czciła Matkę Najświętszą. Przypomnijmy, że po Bogu, po Chrystusie Maryja była jej najbliższą, zwłaszcza wtedy, kiedy przeżywała swoje ciężkie chwile doświadczenia wewnętrznego, tak zwana noc zmysłów czy noc ducha, zwłaszcza noc ducha. Gdy Bóg wydawał się jej być bardzo daleko, gdy wydawało się, że jest potępiona, gdy dusza jej rwała się do Boga, a równocześnie czuła się największą grzesznicą, niegodną być blisko Boga, wtedy jedyną ostoją była dla niej Maryja, a z jej strony właśnie akty miłości do Boga, przylgnięcie do Boga, pragnienie w tym wielkim cierpieniu, pomimo że czuła się odrzucona od Boga, ale tym, co ją trzymało w tym wszystkim, była właśnie wielka miłość do Matki Najświętszej i osobiste doświadczenie, które miała w kościele ojców dominikanów przed obrazem Matki Bożej, i właśnie tam ona uczyła się bezwzględnego, całkowitego zaufania Matce Bożej w każdej okoliczności, nawet wtedy, kiedy się człowiek czuje odrzuconym od Pana Boga. Może dwa słowa, drodzy radiosłuchacze, jeszcze o Rozalii Celakównie, dlatego że wspominam często imię i nazwisko tej służebnicy Bożej, ale może niektórzy jeszcze nie znają podstawowych faktów z jej życia. A więc jest to pielęgniarka krakowska, tak ją spostrzegamy poprzez wiele lat posługi w szpitalu świętego Łazarza w Krakowie, która pracowała na oddziale wenerycznym, ale wcześniej oczywiście miała swoje dzieciństwo, uczyła się, miała również kilka epizodów ważnych w jej życiu, między innymi była przez krótki czas u sióstr Klersek, pracowała na innym oddziale w szpitalach, między innymi okulistycznym, ale większość życia spędziła na oddziale wenerycznym, gdzie, jak sama mówiła, Pan Jezus domagał się od niej w doświadczeniach jej wewnętrznych, aby tego miejsca nie opuszczała, że to jest z woli Bożej miejsce, gdzie ma pracować. Urodziła się w 1901 roku w Jachówce koło Makowa Podhalańskiego. Kilka cytatów, kilka faktów, ale takich najbardziej znaczących dla tej katechezy także. Gdy miała 10 lat, przyjęła pierwszą komunię świętą i usłyszała wewnętrzny głos Matki Bożej: moje dziecko, ja cię nigdy nie opuszczę. I wtedy już rozpoczął się początek cierpień duchowych. To niesamowite w tak młodym wieku. Pan Bóg, chcąc mieć czystą duszę, której będzie przekazywał potem swoje przesłania i będzie ją przybliżał ku sobie, najpierw ją oczyszcza. Takie chwile ciężkiego oczyszczenia, ciężkich walk wewnętrznych przechodziła Rozalia przez dwa razy, a zaczęło się to już wtedy, gdy miała 10 lat. Oczywiście potem to, gdy już była dorosłą, urosło do wielkiego jakiegoś cierpienia, które jest wręcz niewyobrażalne. Pracuje później jako pielęgniarka i praktycznie tyle można o niej powiedzieć. Natomiast jej życie krótkie, bo zmarła w 1944 roku, 13 września, było naznaczone wielkim doświadczeniem Boga, które było właściwe dla niej już od najmłodszych lat. Miała swoich spowiedników, kierowników duchowych, którzy nakazywali jej spisywanie jej przeżyć wewnętrznych. Dzięki temu mamy jej pisma. Między innymi ma w rękach wydawnictwo WAM, Rozalia Celakówna, pisma, To są wcześniejsze jej pisma, z tego będę dzisiaj korzystał. I mamy również Rozalia Celaków na wyznania z przeżyć wewnętrznych, także wydawnictwo WAM, czyli Apostolstwa Modlitwy Kraków, ulica Kopernika 26 31 501 Kraków. Podaję ten adres z dwóch powodów. Pierwszy powód to ten, żeby zamawiać te książki tam, jeśli chcemy zapoznać się z pismami, życiem i przesłaniem służebnicy Bożej Rozalii Celakówny, a po drugie, gdy otrzymujemy łaski nadzwyczajne dzięki wstawiennictwu służebnicy Bożej Rozalii Celakówny, pod ten adres również kierujmy nasze informacje, bowiem do tego, żeby służebnica Boża Rozalia Celakówna, której proces beatyfikacyjny jest ukończony już na szczeblu diecezjalnym w 2007 roku, już jest teraz w Rzymie, żeby ten proces mógł być zakończony i żeby Kościół otrzymał potwierdzenie, że te starania o beatyfikację mają być kontynuowane, jest potrzebny cud. Módlmy się. Przedstawiennictwo służebnicy Bożej Rozalii Celakównej jest oczywiście zachęta do modlitwy prywatnej. Z tych trzech, drodzy radiosłuchacze, trzech książek, o których mówiła służebnica Boża Rozalia Celakówna, dzisiaj sięgamy do drugiej, a w zasadzie, bo mówiłem wczoraj ostatnio o Maryi, a teraz chciałbym mówić o Eucharystii. Ona, Eucharystia, wymienia na pierwszym miejscu. Chciałbym być wierny założeniom i chciałbym sięgać do cytatów, dlatego że Rozalia Celakówna nas w ten sposób będzie może prowadzić do głębszego jakiegoś zaangażowania w kult Najświętszej Eucharystii, bowiem założeniem tych katechez jest po pierwsze przybliżanie postaci służebnicy Bożej Rozalii Celakówny, po drugie dzieła intronizacji, ale przewodniczką w tym wszystkim ma być żywa Rozalia, w której my również możemy odnaleźć się jako jej bardzo bliscy. I wyobraźmy sobie, że jesteśmy w Kościele, gdy ona przyjmuje pierwszą komunię świętą w 1911 roku. I pisze Rozalia w ten sposób. Dzień pierwszej komunii świętej był dla mnie naprawdę dniem miłości, tym ścisłym zjednoczeniem duszy z Jezusem. Na tę chwilę czekałam z ogromnym utęsknieniem. W ten dzień spodziewałam się od Pana Jezusa wielkiej łaski, pomnożenia miłości mej ku Niemu. Do pierwszej komunii świętej przygotowywała mnie moja mama i ksiądz katecheta. Gdy mi mówiono o zjednoczeniu Pana Jezusa z duszą, wtedy płakałam ze szczęścia, które mi się dostanie w udziale dzięki Panu Jezusowi. Muszę to wyznać, że dzień pierwszej komunii świętej był najpiękniejszym dniem w mym życiu. Cóż to za szczęście przechodzi ludzki rozum, przechodzące ludzki rozum, gdy dusza łączy się z przedmiotem umiłowanym. Tego nie można opisać, bo to są rzeczy, które daje odczuć i zrozumieć tylko Bóg. Jest to wymiana miłości dwóch istot, Jezusa Boga i człowieka nicości. Wtedy wierzyłam niezachwianie w to, że Pan Jezus przemienia niejako w siebie duszę, gdy łączymy się z Nim w Komunii Świętej, więc byłam przygotowaną na to, by wynurzyć Mu wszystko, o co mi najwięcej chodziło. Prosiłam gorąco Najświętszą Maryję, Pannę, by ona przygotowała moją duszę na przyjęcie Pana Jezusa. I czytamy dalej. Po komunii świętej Pan Jezus oddał mi się cały i ja Jemu, jak umiałam najlepiej. Powiedziałam Panu Jezusowi z prostotą i szczerością, że niczego innego nie pragnę, tylko miłości, by Go kochać tak bardzo, jak tylko stworzenie może ukochać Boga swego. Byłam przekonaną, że jestem, że jak ukocham Pana Jezusa ponad wszystko, w ten czas nic takiego nie popełnię, czym mogłabym zasmucić Jego boskie serce. Od pierwszej komunii świętej Pan Jezus wlewał w me serce szczególną miłość ku Najświętszemu Sakramentowi i Najświętszej Maryi Pannie. Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie był i jest jedynym przedmiotem mej miłości, lecz do Jezusa prowadziła mnie zawsze moja Matka Najdroższa, Najświętsza Maryja Panna. Nie uwierzę nigdy w to, by można było ukochać Pana Jezusa, nie kochając Matki Najświętszej jako dziecko swej matki. Najpiękniejsze chwile w życiu mym są te, które spędziłam u stóp Pana Jezusa w sakramencie miłości. Jeżeli chcemy ukochać Pana Jezusa, musimy czytać trzy książki. Najświętszy Sakrament, Najświętszą Marię Pannę, Krzyż Pana Jezusa. To jest moja ukochana lektura. Musimy ją czytać przy świetle łaski Bożej i żywej wiary. To w książce Rosalia Celakówna Pisma znajdziemy na stronie 26, 25 i 26. W innym fragmencie swoich wyznań, swoich pism, Rosalia pisze tak. Tu muszę wspomnieć, że do Najświętszego Sakramentu od mej najwcześniejszej młodości rwała się dusza moja. Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie pragnęłam kochać wszystkimi siłami, z natchnienia Matki Najświętszej. Codziennie w różańcu świętym dodawałam intencję, by mnie Matka Najświętsza nauczyła kochać Pana Jezusa w podobny sposób, jak ona Go kochała. Najwyższą radością moją jest codzienna komunia święta i nawiedzenie Najświętszego Sakramentu. A do najpiękniejszych chwil w moim życiu zaliczam te, które spędziłam u stóp Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Poza Panem Jezusem nie znam innego towarzystwa prócz tego, które wymaga miłość bliźniego. U stóp ołtarza Pan Jezus uczył mnie tajemnicy miłości, co mam czynić, aby się Jemu podobać. O Jezu! Ile rozkoszy wlałeś do mej duszy, gdy się znajdowałam u stóp Twoich. Dzięki Ci, Jezu, za to. Lektura jest fascynująca, drodzy radiosłuchacze, to jest bardzo młoda osoba. Te wspomnienia dotyczą czasu, kiedy była już pielęgniarką. Gdy chodzi o jej postawę względem Najświętszego Sakramentu, nic się nie zmieniało na niekorzyść. Wszystko raczej zmierzało ku totalnej, całkowitej jakiejś takiej jedności, która jest niewyobrażalna dla zwyczajnego śmiertelnika. Przypomnijmy, że w duszy Rosalii Pan Jezus działał od najmłodszych lat i nie jest to żadna przesada. Pan Jezus wybiera niektóre dusze i im po prostu pragnie się udzielać w sposób szczególny, im się objawia, przez nich przekazuje przesłania. To nie są jakieś pisma hagiografów, to są jej osobiste notatki pisane pod posłuszeństwem spowiedników. Drodzy radiosłuchacze, właśnie to zaproszenie, żeby klęknąć koło Rosalii i wtedy, kiedy ona przyjmuje komunię świętą, patrzeć, jak ona się cała zatapia w obecność Pana Jezusa. Nie chodzi o nastroje, chodzi o miłość, która wtedy właśnie przeżywana jako dziecko, przeżywała jako dziecko, ta miłość potem krzepła, potem ta miłość domagała się ofiary, ta miłość domagała się od niej całkowitej żertwy i taką żertwą do końca była. Skoro mówimy o Eucharystii, to trzeba sięgnąć, bracia i siostry, drodzy radiosłuchacze, do katechizmu Kościoła katolickiego. Wspomniałem na początku, Rosalia jest inspiratorką, Rosalia jest przewodniczką, ale idziemy po drogach Kościoła, nie tylko po jej doświadczeniu, za jej doświadczeniem religijnym, trochę zazdroszcząc, ale sięgamy do katechizmu Kościoła katolickiego i nauczania Kościoła, który nam przypomina, że Eucharystia to ofiara Najświętsza Pana Jezusa. Ofiara, podkreślam to, bo czasem się mniej ten wymiar mszy świętej Eucharystii podkreśla, sprawowany jako uczta, co dzisiaj jest bardziej podkreślane niż ofiara, co nie jest dobre, jeśli zachwiana jest ta równowaga, bo msza święta jest ofiarą najświętszą, którą składa Jezus, w którą my się włączamy, na którą nas Jezus zaprasza jako na ucztę, dlatego że w taki sposób tę ofiarę swoją najświętszą ustanowił. I chciałbym wydobyć jeszcze w tym, co mówimy, jeden wymiar. Jest on w katechizmie Kościoła katolickiego, który tak mocno był podkreślony w życiu w notatkach zaznaczał się i jest podkreślany w notatkach służebnicy Bożej Rozalii Cyrakówny. To jest obecność. Obecność. A więc mówimy ofiara Jezusa Chrystusa, mówimy uczta eucharystyczna, ale bardzo często zapomina się, że ta rzeczywistość ofiary sprawowanej jako uczta dokonuje się teraz za sprawą Ducha Świętego i że na ołtarzu uobecnia się to, co jest, to, co trwa, co było, ale co zostało przebóstwione, uwieńczone chwałą przez zmartwychwstanie. Chrystus zasiada po prawicy Ojca i Chrystus teraz sprawuje najświętszą ofiarę. Ta ofiara wiecznie trwa, niezależnie od tego, czy ona jest sprawowana na mszy świętej, na mszach świętych, czy nie. Ofiara Jezusa po prawicy Ojca wiecznie trwa, bo On zasiada po prawicy Ojca jako uwielbiony Pan ukrzyżowany jako żertwa miłości. I właśnie ten wymiar jest przez nas chyba najczęściej zapominany. Mianowicie my idziemy na mszę świętą. My nawet idziemy do komunii świętej. Ale komunię traktujemy bardzo często jako coś. Byłem u komunii. To, że tak jest, że zapominamy o obecności, świadczyłoby zachowanie nasze. Najpierw bycie na mszy świętej. Takie sobie, tak bywamy na tej mszy świętej. Często stoimy daleko, często poza kościołem. Często ta msza święta jest także przez kapłanów pobieżnie sprawowana, tak jakby nie pamiętali o tym, że tu jest obecność Boga, że to są czynności, które kapłan sprawuje w imieniu Chrystusa, in persona Christi. Potem komunia święta, zresztą iluż ludzi przystępuje coraz więcej, ale są ogromne ilości jeszcze, którzy w ogóle nie idą do komunii świętej, czyli wymiar uczty nie jest brany na serio. A już po komunii świętej zachowanie osób, które przyjmują komunię świętą. Nie chodzi o to, żeby teraz czynić obserwacje i o to, żeby komuś coś zarzucać, ale warto zacząć od siebie. Jak się zachowujemy po komunii świętej? Czy mamy świadomość, że oto do nas przyszedł Bóg, żywy Bóg, Chrystus zmartwychwstały? Gdybyśmy to, drodzy radiosłuchacze, przeżywali, to byśmy się zapadali jak w jakąś przestrzeń bez dna, w obecność Boga. To by nas po prostu w czasie, w tym czasie po Komunii Świętej, mówiąc obrazowo, nie było. Tak przeżywał swoją Komunię Świętą zawsze w czasie każdej mszy świętej papież. Miałem okazję oglądać go kilka razy w Castel Gandolfo, wtedy kiedy on po Komunii Świętej siadał na fotel i zaczynał się modlić, po prostu cały świat dla niego nie istniał, a cała kaplica, można powiedzieć, zamierała najmniejszego ruchu. Cisza, obecność. Dawniej sięgaliśmy po książeczki, teraz próbujemy coś tam śpiewać czasem, włączyć się w pieśń, ale warto pamiętać, że pieśni, które my śpiewamy tak ochoczo, one wtedy są przez nas chętnie śpiewane, gdy już nie pamiętamy, o czym śpiewamy. My potrafimy wszystko wyśpiewać, ale tylko wtedy, kiedy już śpiewamy na pamięć, kiedy już dajemy się ponieść, czy to śpiewowi innych, czy to muzyce organowej, czy może przez chwilę jakiemuś porywowi serca, ale najczęściej to jest to śpiewane tak sobie. Na przykład potrafimy śpiewać Boże nasz, króluj nam, Boże nasz, króluj nam, na przykład Panie nasz, króluj nam. Gdybyśmy sobie zdali sprawę, co śpiewamy, to te słowa by nas przeszyły jak piorun, bo nie tylko byśmy to, bo nie tylko to mówimy, ale śpiewamy. A my sobie po prostu śpiewamy raz, drugi, trzeci, dziesiąty. I najczęściej tak to wygląda, że po Komunii Świętej coś się śpiewa. A nie ma tego momentu ciszy, który jest przewidziany w liturgii, po śpiewie procesyjnym, po śpiewie, który towarzyszy procesji komunijnej, po Komunii Świętej, po przyjęciu Komunii Świętej jest wyraźny przepis liturgiczny, że ma być modlitwa osobista, wypełniona albo cichą muzyką, albo ciszą. To jest apel do kapłanów przede wszystkim, bo od kapłanów zależy, którzy mają wpływ na organistów, czy ta cisza jest, czy nie. Otóż gdybyśmy klęknęli koło rozalii cielakówny po Komunii Świętej, to byśmy byli zachwyceni jej skupieniem, jej ciszą. Czy możliwe byłoby to, co pisała, gdyby wtedy nie była skupiona, gdyby nie była w ciszy serca? Otóż to jest pierwszy wymiar odkrywania obecności po Komunii Świętej. Drugi wymiar odkrywania obecności to jest adoracja Najświętszego Sakramentu przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. To jest czas, kiedy trwamy w obecności. Wtedy, kiedy się wystawia Najświętszy Sakrament, wtedy cała uwaga przez monstrancję, a ona jest tak zbudowana, żeby skupiać uwagę na chleb eucharystyczny, skupia się, cała uwaga skupia się właśnie na Eucharystii, na tym opłatku, który jest ciałem Pańskim. I jeśli wierzymy w obecność Pana w Najświętszym Sakramencie, to byśmy przychodzili na tego rodzaju adorację, na tego rodzaju modlitwę. Ale to już jest wyższa forma, można powiedzieć, adoracji, czy jakichś znaków zewnętrznych jest więcej. Wystarczy tabernakulum. Kościoły najczęściej są otwarte, zwłaszcza w dużych miastach. Przechodzimy koło kościoła. Czy my uświadamiamy sobie, że tam jest Pan? Taka refleksja dla zakonników i zakonnic. Mamy w naszych klasztorach kaplicę. Ile razy przechodzimy koło kaplicy, nie pamiętając, że tam jest Pan? Obecność. Drodzy radiosłuchacze, z tego wymiaru ofiary i uczty starajmy się jakoś wydobywać, czy bardzo zwracać na to uwagę, żeby traktować mszę świętą jako ofiarę i żeby być u Komunii Świętej, ale również zwracajmy uwagę na obecność. Obecność. Niech z tej katechezy pozostanie to słowo, obecność. Chrystus obecny w Najświętszym Sakramencie. Jeśli wierzę w Niego, w Jego, miłość Jego boskiego serca, to już będę wiedział, jak się zachować. Zakończę cytatem, który przed chwileczką wybrzmiał. Najpiękniejsze chwile w życiu są te, które spędziłam u stóp Pana Jezusa w sakramencie miłości. I mówi tak, że tą pierwszą książką, którą ona czyta, jest Najświętszy Sakrament, to żywe, gorące miłością serce Jezusowe. Bóg zapłać, mówił ojciec Jan Mikrut.
Zapraszamy wszystkich naszych drogich słuchaczy do włączenia się do naszej katechezy, którą dziś prowadzi ojciec Jan Mikrut z Tuchowa. Oto numery telefonów do naszego studia. Dla słuchaczy z Polski Północnej 655 23 55. Dla słuchaczy z Polski Południowej 655 23 56. Kierunkowy do Torunia 056. Oraz dla wszystkich Państwa z zagranicy pierwszy numer telefonu 655 23 33 i drugi numer telefonu 655 23 66. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże, kto się do nas dodzwonił?
Szczęść Boże, Barbara z Tomaszowa Mazowieckiego. Chciałam pozdrowić ojca i wszystkich słuchających i podziękować za tyle pięknych treści. Mnie bardzo uderzyło zdanie, że Rozalia cierpiała od 10 roku życia. I przypomniało mi się to, co kiedyś usłyszałam na mszy świętej, że tylko struna napięta wydaje piękny dźwięk i czysty ton. Pan Bóg napina cierpieniem osoby, które chce mieć bliżej i bardziej dla siebie, a przez nie opowiadać siebie światu. A cierpienie przyjęte z Bożej ręki wypełnia wielka łaska, siła do jego przemieniania w miłość i w skarby dla Królestwa Niebieskiego, tak jak to się stało z Rozalią i z większą ilością tych wszystkich świętych osób, bo cóż warta miłość i przyjaźń wypróbowana. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy bardzo. Drodzy radiosłuchacze, ta myśl jest niezmiernie ważna także w kontekście życia służebnicy Bożej Rozalii Cylakówny, dlatego że Rozalia miała także swoje doświadczenie mistyczne, to się wszystko w niej rozwijało i właśnie Pan Jezus jej objawił swoim, ciągle mówimy o doświadczeniu wewnętrznym, ale to było poznanie tak jasne, precyzyjne, że ona to nazywała, że Pan Jezus daje jej największą łaskę, czyli powołuje ją do współcierpienia razem ze sobą, że to cierpienie jest największym darem, jaki może człowiek dać Bogu. Mówimy o misterium w wymiarze cierpienia. Misterium, bo to jest misterium. Tego nie potrafimy pojąć. Dlaczego Panu Bogu, tak mówiąc językiem zwyczajnym, potrzebne jest cierpienie człowieka, złączone z cierpieniem Jezusa Chrystusa, aby mógł udzielać nam wielkich łask. Pani Barbara już odpowiedziała na jeden wymiar, ale jest to misterium. Mianowicie właśnie ta struna napięta wydaje piękny dźwięk. I naczynie, które jest brudne, nie może przyjąć czystego płynu, czystego napoju. Albo naczynie, które jest zapełnione różnymi brudnymi rzeczami, dopóki nie jest opróżnione, nie może przyjąć także odpowiedniej ilości do swojej pojemności tego, co można nim zaczerpnąć. Gdzieś tutaj dotykamy wielkiej tajemnicy, ale to tak wtedy, kiedy się jest zdrowym, to się o tym dobrze mówi. Takim kluczem do zrozumienia tej tajemnicy jest tylko i wyłącznie miłość. Tylko i wyłącznie miłość, nie kalkulacja. Potrafimy na ten temat mówić, ale jeśli człowiek kocha i odda swoje życie Bogu i daje się jako żertwa, włącza się w żertwę Jezusa Chrystusa, dopiero wtedy zaczyna kosztować słodyczy tej postawy, która go kosztuje. Mówią o tym wszyscy mistycy, ostatnio przypominał nam swoją postawą ojciec Pio.
Dziękujemy, proszę ojca, i kolejny telefon odbierzmy.
Słuchamy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki mówi, wieków, amen.
Mówi Jerzy z Ostrowa Wielkopolskiego.
Witam.
Ja bym chciał podzielić się z tym, jak ja przeżywam Komunię Świętą. Otóż msza święta jest pamiątką śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Kiedy przyjmuję Komunię Świętą, to tą pamiątką śmierci jest świadomość, że ten żywy Chrystus z całym swym bóstwem i z całym swym człowieczeństwem umiera na moim języku. I potem jego duch zmartwychwstaje w moim duchu, w tym, co...
Panie Jerzy?
No?
Ja bym był bardziej ostrożny w tego rodzaju sformułowaniach. Przeżycie Pana jest przeżyciem osobistym, natomiast ten sposób opisywania myślę, że nie jest dla wszystkich najlepszy. Halo?
Nie słyszymy się już, Pan Jerzy się rozłączył, tak. Ale jest tak. Już, proszę, za kolejny telefon. Jeszcze coś dodamy do tego?
Ja bym chciał dodać, tylko szanując doświadczenie Pana Jerzego z Ostrowca, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, chciałbym przestrzec, żeby na antenie Radia Maryja nie opisywać tych wszystkich szczegółów swoich przeżyć, między innymi tego szczegółu, o którym mówił Pan Jerzy, bowiem każdy z nas ma prawo tam przeżywać coś po swojemu, ale nie wiem, czy to jest norma taka dla wszystkich, którą by można powielać. No można się podzielić, owszem, ale dlatego tak prosiłem, żeby raczej nie tak szczegółowo każdy swoje przeżycie opisywał. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Skąd ja znam ten miły głos?
Witam Ojca Kochanego. Czekam zawsze, że tęsknię na pierwsze piątki, by posłuchać tych pięknych, głębokich zamyśleń nad miłością serca Pana Jezusa. Nie będę już nic dodawał, bo ojciec wyczerpał ten temat, tylko chcę zwrócić uwagę na dwie rzeczy, że właśnie ojciec sam przeszedł przecież rany serca i dlatego rozumie serce Jezusa, które jest dla nas przecież zranione na krzyżu, ale chcę na kanwie tych pięknych zamyśleń powiedzieć o księdzu z Francji, który w młodości został sparaliżowany i w zasadzie do śmierci był przykuty do łoża boleści. Prosił wtedy biskupa, żeby w drugim pokoju, gdzie się otwierało drzwi, mogło być tabernakulum i prosił, by ten, kto wykonywał to tabernakulum, na drzwiczkach napisał tylko jedno słowo, że sui, jestem. Właśnie ta obecność. O niej mówił też sługa Boży Jan Paweł II, nasz ukochany papież, Ojciec Święty, kiedy w swoim tym pięknym dokumencie tuż przed śmiercią o Eucharystii powiedział prościutko trzy słowa. Czym jest Eucharystia? To krzyż, to obecność, to komunia miłości. I jako kapelan wśród chorych i cierpiących dzieci oraz ich rodziców bardzo często wyczuwam to ciepło, które płynie z tabernakulum, które ich koi w tym lęku, w tej niepewności, czy dziecko przetrzyma, czy dziecko wróci szczęśliwie po operacji. Dlatego dziś pozwólmy się ogarnąć właśnie tej obecności. Zobaczmy w tabernakulum, jak wielkim jest źródłem radości i miłości. I to, co ojciec pięknie podkreślił, że właśnie cierpienie jest misterium. Tego nie wypowiemy, nie określimy, nie wytłumaczymy. Ale jedno jest pewne, kiedy już przejdziemy na tamtą drugą stronę, będziemy mieli całą wieczność, żeby Pan Bóg nam wytłumaczył wartość i sens cierpienia, które można tylko tu na ziemi zgłębić miłością. Pozdrawiam ojca gorąco, serdecznie i dziękuję za te pierwszopiątkowe katechezy, które i nam kapłanom bardzo dużo dają. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłać serdeczne. Drogi, kochany księże, bardzo się ucieszyłem głosem księdza i tym, że ksiądz jest tak wierny, bo to przecież tyle lat ksiądz słucha Radia Maryja i na pewno propaguje to radio. i tak ciepło mówi i pięknie. Ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że cierpienie jako misterium to jest rzeczywistość, przez którą my wchodzimy do szczęścia. Myślę, księże drogi, że to jest nie tylko na poziomie intelektu i tłumaczenia, ale to jest na poziomie serca. I dlatego możemy wierzyć, że cierpienie, które przeżywamy tutaj, jeśli je przeżywamy w jedności z Chrystusem, będzie źródłem szczęścia i chwały razem z Chrystusem zmartwychwstałym. Tak wierzę i tak chciałbym, żeby tak ludzie cierpiący również widzieli swoje cierpienie, żeby wchodzić w to, przez to misterium do szczęścia.
Proszę Ojca, dziękujemy. Słuchamy. Jeszcze jeden telefon, słuchamy. Halo?
Tak.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Mówi Jan z Podtarnowa.
Witam.
Ojcze Janie, myślę, że to będzie chyba kontynuowanie rysu tej służebnicy Bożej Rosalii Celakówny, bo chodzi o to, żeby uwydatnić to główne jej przesłanie, jakim miało być przyjęcie Pana Jezusa na Króla Polski, jako Chrystusa Króla.
Panie Janie, znowuż Pan zaczyna. Temat katechezy jest na temat duchowości służebnicy Bożej Rosalii Celakówny. Wspominałem, że jej przesłanie to intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa, Króla Królów i Pana Panów. A Pan znowu zaczyna Chrystus Król Polski. Szkoda, że ten akcent tak się pojawia na koniec i że muszę interweniować, bo nie chciałbym tego tematu podejmować, dlatego że czytając pisma Rosalia, odsyłam do tych pism wszystkich, Rosalia nigdzie nie mówi o intronizacji Chrystusa Króla Polski. Mówi o intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jeśli Pan znajdzie w pismach, które są w książkach, Rosalia Celakówna, Wyznania z Przeżyć Wewnętrznych, Wam, i Rosalia Celakówna, pisma, również wydawnictwo Wam, sformułowania intronizacja Chrystusa Króla Polski, to proszę mi wskazać strony. Napisać do Lubaszowej na nasz adres, pod Tarnowa zresztą blisko, może Pan przyjdzie i porozmawiamy. Temat o intronizacji będzie jeszcze wiele razy podejmowany przez nas, dlatego że intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa w wymiarze osobistym, rodzinnym i społecznym z udziałem władz państwowych jest głównym przesłaniem Rosalii w wymiarze innych. My mówimy o dzisiaj, bo to jest cykl kateches, mówimy o tych trzech książkach, które ona czytała. Mówimy o Eucharystii, mówimy o Matce Bożej, mówimy o Krzyżu. Chcemy zgłębiać jej duchowość po to, żeby bardziej zrozumieć jej przesłanie. I przesłaniem Rosalii jest właśnie intronizacja serca Pana Jezusa, czyli przyjęcie Jezusa jako Pana, Zbawiciela i Króla, co ma się łączyć, ma być powiązane z nawróceniem i zmianą życia, porzuceniem grzechów. Gdy nie ma tych postaw, to trudno jest mówić o tym, że ktoś może nazywać Jezusa swoim królem, jeśli żyje nie według Bożego serca. Jakiś tutaj jest ścisła więź między tajemnicą intronizacji Bożego Serca i królowania Jezusa. Ostatnio prowadziłem dwie serie rekolekcji tygodniowych, w których wychwytywaliśmy z dokumentów papieskich, które są zawarte m.in. w książce Polska nie zginie, jeśli, wydawnictwo Siódloretanek, wychwytywaliśmy powiązania w wypowiedziach papieskich na temat kultu serca Pana Jezusa i Chrystusa Króla. Nie sposób jest mówić o Chrystusie jako królu, także królu, który króluje w Polsce, bez kultu serca Pana Jezusa, bez miłości. Tak samo, gdy mówimy tylko o kulcie serca Pana Jezusa, bez wymiaru królowania Jezusa, to też jest to jakoś tajemnica, którą próbujemy wcisnąć w pewną ramkę własną. Tajemnica królowania Jezusa to jest tajemnica króla Syna Bożego, który staje się człowiekiem, który jest oddany nam z miłości do Ojca aż po krzyż i który pragnie, aby odpowiedzieć miłością, ludzie odpowiedzieli miłością na miłość. I wtedy On króluje. Co zrobić, żeby to stało się faktem w wymiarze osobistym? Od tego trzeba zacząć. Żeby rodziny to przyjmowały jako fakt, że Jezus jest pierwszy, że Jego prawo, Jego serce. I co zrobić, żeby również zaprosić władze państwowe do aktu Kościoła, który byłby, miałby wymiar także społeczny. To jest zagadnienie, które przekracza tutaj możliwości tej katechezy, bo po prostu przekraczamy własne kompetencje. Dlatego chciałbym się trzymać w tej katechezie, ja czy goście, którzy będą zapraszani, tego, co jest związane z życiem i przesłaniem służebnicy Bożej Rozalii Cerakówny, po to, żeby przybliżać postać służebnicy Bożej, żeby inspirować, żeby uczyć, żeby motywować do działania. Takie są założenia, czy takie są cele, pragnienia tych, którzy te audycje prowadzą.
Proszę Ojca, katecheza. Tak, właśnie kończąc już i podsumowując.
Moment, tak. Przepraszam bardzo.
Kończąc już, proszę Ojca, i podsumowując, bo katecheza ma swój temat, jak i swoje ramy czasowe. One nas troszeczkę ograniczają.
Dobrze, dziękuję. Myślę, że ja nie będę już podsumowywał katechezy. Moim celem, pragnieniem, odkryciem było to, że właśnie w katechizmie Kościoła katolickiego i w pismach Rozalii Cerakówna, przede wszystkim w jej postawie, wybrzmiewa bardzo mocno słowo obecność. Obecność, żywa obecność Chrystusa Zmartwychwstałego w Eucharystii. I prośba serdeczna, żebyśmy nawiedzali kościoły, byśmy adorowali Najświętszy Sakrament, nie tylko wtedy, kiedy jest wystawiony, ale także będąc w kościołach. Przede wszystkim, żebyśmy po Komunii Świętej zwrócili uwagę na tego gościa, który do nas przybywa. Chciałbym przy okazji, korzystając z okazji, podać kilka komunikatów, które są ściśle związane właśnie z dziełem intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, bowiem powstają liczne wspólnoty dla intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa i są różne inicjatywy, są dni skupienia, są rekolekcje weekendowe i oto najpierw 18 października w Jarosławiu, w parafii Chrystusa Króla, będzie Dzień Skupienia od 9 do 16. W programie Msza Święta, Adoracja Najświętszego Sakramentu, konferencje, wspólna dyskusja i Agapa. Zgłaszamy się do parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu. Natomiast 19 października, Dzień Skupienia w Rzeszowie u Ojców Pijarów, ulica Lwowska, to już jest w kierunku Przemyśla, ulica Lwowska, 19 października. Wszystkich zainteresowanych dziełem intronizacji zapraszamy z Rzeszowa i nie tylko na ten dzień skupienia, także od godziny 9 do godziny 16. Ciekawostka, że nasze spotkanie, które miało miejsce na Świętym Krzyżu, jest nagrane na płytach CD. Można je zamawiać u Pana Mariana pod numerem 605 575 975 0 605 575 975. I jeszcze informacja, że w domu rekolekcyjnym na Lubaszowej będą rekolekcje, są przewidziane rekolekcje dla kapłanów zainteresowanych dziełem intronizacji Serca Jezusa od 24 do 27 listopada. Telefon 014 650 62 68. 014 650 62 68. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję także, że mogłem podać te komunikaty. Zapraszam za miesiąc. będziemy podejmowali jeszcze temat trzeci, czyli będziemy trzecią książkę czytać, która była tak bardzo wyraziście zapisana przez służebnicę Bożą Rozalię Ciarakówną, czyli Tajemnica Krzyża. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica z Bogiem.